Ludzie i pieniądze.
Pojawi się szansa do łatwiejszych pozwów grupowych wobec firm i wspólnej walki o odszkodowania. Co ta możliwość zmieni? Bon energetyczny przegłosowany, na ile ulży w opłatach. Płaca minimalna na nowych zasadach. Są nowe propozycje, wzbudzają kontrowersje. Będziemy o tym za chwilę mówić. Lokalna półka w sklepach także wzbudza kontrowersje i też więcej o tym za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów. Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy Itra Global. Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
A zaczynamy od pozwów grupowych, które w imieniu konsumentów będą mogły składać na przykład organizacje pozarządowe. Tak przewiduje projekt nowelizacji ustawy, który we wtorek został przyjęty przez rząd. Chodzi o powództwa wytaczane w imieniu konsumentów, aby doprowadzić do zaprzestania stosowania przez przedsiębiorcę szkodliwej praktyki lub w celu uzyskania środków odszkodowawczych. To jest dostosowanie polskiego prawa do unijnego. Co panów zdaniem ta możliwość zmieni? Czy nagle okaże się, że w Polsce nagle pojawi się więcej właśnie takich pozwów grupowych, no rodem z amerykańskich filmów prawniczych, i będzie można dochodzić odszkodowań w różnych sprawach? Czy to będzie prostsze?
Niewątpliwie to w jakimś sensie pozwoli na zrównoważenie dzisiaj bardzo nierównej pozycji pomiędzy konsumentem a dużymi firmami, które operują na rynku, których przewaga jest miażdżąca, tak? I patrząc przez ostatnie lata, to mieliśmy możliwość obserwowania, że ta przewaga jest bardzo mocno wykorzystywana, i to narzędzie, jeżeli ono się sprawdzi, no bo to jest dopiero akt prawny, który pozwoli na po pierwsze rejestrowanie tych instytucji, które w imieniu konsumentów będą mogły występować z takimi roszczeniami czy pozwami, co wcale nie będzie takie proste, bo te podmioty, które będą chciały w tym uczestniczyć, no będą musiały się wykazać przede wszystkim swoją bezstronnością, tym, że nie są w żaden sposób zależni ani od jednej, ani od drugiej strony.
A to chyba będzie można podważać.
A to będzie bardzo skomplikowane. Także jest to szansa jakaś na równowagę, natomiast za wiele bym sobie w krótkim czasie, dopóki nie pojawi się pewna pragmatyka rynkowa, za wiele bym sobie w tym zakresie nie obiecywał.
Mm-hmm. No ja również od lat obserwuję brak symetrii w tej relacji konsument-przedsiębiorca, szczególnie jeżeli chodzi o zakupy i różnego typu usług, czy jakichś towarów, czy to online, czy fizycznie. Faktycznie często kupując jakąś usługę, podpisujemy defaultową umowę, kilkanaście stron, nie jesteśmy w stanie jej przeczytać, a ta umowa jest bardzo jednostronna. Ona właściwie wszystkie ryzyka przerzuca na konsumenta. I jest to w mojej ocenie zła praktyka z punktu widzenia nawet przedsiębiorczy, bo ona jest nieuczciwą praktyką. I fajnie, że są dzisiaj w ogóle dyskusja, no i idziemy w kierunku większej ochrony konsumenckiej. Uważam, że ten rynek powinien się ucywilizować. Przedsiębiorcy dobrze, że skalują swoje biznesy, ale powinni to robić bardziej, no, bardziej prokonsumencko i jednak odpowiadać za to, co dostarczają, niż później szukać po prostu w umowie takich zapisów, które je chronią, i nieświadomy konsument podpisał i ma problem.
Mm-hmm. Piotr Urbańczyk.
Może warto naszym słuchaczom powiedzieć, co to jest w ogóle za instytucja pozwu zbiorowego. To nie jest taka sytuacja, gdzie dwóch sąsiadów może sądzić się z czterema sąsiadami o przebieg działki na przykład. To rozwiązanie zostało przyjęte, aby, tu panowie o tym już wspomnieli, tak, żeby zrównoważyć te siły pomiędzy konsumentem a producentem. I to dotyczy ochrony praw konsumenckich, to o tym warto pamiętać. Ta zmiana, która w tej chwili jest wdrażana, zdaje się jakaś uchwała Unii Europejskiej, o ile rozporządzenie zdaje się Unii Europejskiej, ma sprzyjać temu, aby te procesy były łatwiejsze do przeprowadzenia. Polega to na tym, że grupa interesariuszy, czyli konsumentów skrzywdzonych, nazwijmy to, przez jakieś przedsiębiorstwo, nie musiało samo się organizować, tylko jakaś instytucja pozarządowa, prokonsumencka. Tu też warto zaznaczyć, że to nie każda instytucja pozarządowa, ale takie, które są zatwierdzone i będzie etap zatwierdzania przez UOKiK. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji będzie wskazywał, które instytucje pozarządowe mogą reprezentować interesy w ogóle konsumentów.
I będzie lista specjalna, będzie
tak,
można zajrzeć,
i ułatwieniem jest też to, że, jest, że w tym trybie wszyscy są zwolnieni z opłat sądowych, bo pamiętajmy, że 2% od wartości sporu, a czasami mówimy o wielkich kwotach, tak, bo tu mówimy o sporach z wielkimi instytucjami, powodowało to, że ludzie postanawiali po prostu nie przystępować do takich pozwów z uwagi na koszty. Tu tych kosztów nie będzie, więc ta równowaga będzie troszeczkę lepsza niż do tej pory.
Podmioty, w tym organizacje pozarządowe, które będą chciały zostać podmiotem upoważnionym, będą musiały spełniać kryteria fachowości, tak jak tutaj państwo wspomnieli, niezależności. No a projektodawcy przewidują, że wyższy poziom ochrony konsumentów, silniejsze mechanizmy grupowego dochodzenia roszczeń mają być zachętą dla przedsiębiorców do przestrzegania unijnego prawa konsumenckiego. I właśnie jak to jest dzisiaj z tym przestrzeganiem? Rzeczywiście to jest problem i z egzekwowaniem tego prawa?
To bardziej mówimy strony, chyba o jakości produktów. Mm-hmm. Przestrzeganie prawa, no to dla nas jest takim pojęciem bardzo abstrakcyjnym. No z czym my się spotykamy jako konsumenci?
Inaczej.
Kupujemy jakiś towar i on nam się psuje szybciej niż się powinien. Tak? Ktoś wypuszcza na rynek model samochodu, który ma akurat, nie wiem, wałek rozrządu z założenia po prostu źle skonstruowany i wiadomo
albo
będzie, że te samochody będą
krócej. Albo ktoś jada jakieś produkty i
skład
zachoruje.
Mają inny niż...
Skład dokładnie. I w takich sytuacjach ja, Piotr Urbańczyk, sam po prostu nic nie zrobię kontra takie duże przedsiębiorstwo. Tak? No bo po prostu...
A jak wejdzie to prawo w życie, to czy przedsiębiorcy inaczej spojrzą na konsumenta, zaczną go traktować bardziej poważnie?
W to wierzymy.
Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że to, o czym mówimy, to nie dotyczy przedsiębiorców in gremio, tak? W każdej grupie są ludzie, którzy postępują zgodnie z zasadami, ale trafia się czasami ktoś, kto postanawia te zasady złamać. I to chodzi o tę w sumie niezbyt wielką grupę, ale jednak tak. Szczególnie to widzimy w tym przykładzie, o którym tu kolega wspomniał, jeśli chodzi o, powiedzmy, banki i umowy te takie trudniejsze, w których... Przykładów z ostatnich lat mamy wiele,
no,
tak?
Nawet dużo przedsiębiorców popłynęło właśnie na...
Chociażby te wszystkie słynne sprawy frankowe, prawda? Mm-hmm. To one też wynikały z pewnego rodzaju niedomówień, błędnych informacji, które potem znajdowały się wpisanych drobnym druczkiem umowach, a których no, zwykły zjadacz chleba, jeśli już przeczyta, to pewnie nie zrozumie. Natomiast one mają moc prawną w takiej sytuacji. I to o takie sytuacje chodzi, nie chodzi o jakieś drobiazgi.
Mm-hmm. No, ja jestem zadowolony, że ta dyrektywa wchodzi, bo faktycznie, tak jak sobie rozmawiamy, ta ochrona powinna być większa, no, przy tych przykładach, które tutaj były podawane. Ale chciałbym państwu przypomnieć taki konkretny jedną sytuację. Ona już tam od iluś lat działają tego typu firmy. Przed audycją sobie mieliśmy okazję porozmawiać na temat różnych podróży, więc wszyscy gdzieś tam latamy samolotami. No i faktycznie dzisiaj są firmy wyspecjalizowane, które odzyskują nasze odszkodowania za wadliwe loty. To też jest oparte o pewne bardzo precyzyjne dyrektywy, ale zwróćmy uwagę, że kilka lat temu linie lotnicze bardzo mocno nadużywały tego, oddając tylko pasażerom swoich linii za opóźnienie, no, częstując ich kawą, 2 euro na kanapkę, bo spędzają cały dzień dodatkowo na lotnisku. Dzisiaj firmy uświadamiają konsumentów, mówią, słuchajcie, wam się należy konkretne odszkodowanie, jest zapisane regulacjami 300, 400, 500 euro i my wam pomożemy. Linie lotnicze dzisiaj przegrywają wszystkie takie procesy i nawet przekazują te sprawy bezpośrednio tym firmom i mówią, nawet nie dyskutują, od razu zaczęły wypłacać, więc cywilizujemy po prostu świadczenia, które się należą. I ten kierunek uważam, że jest dobrym przykładem i to mam nadzieję, że się ten przykład linii lotniczych i tych firm wyspecjalizowanych rozleje się też na inne nasze dziedziny, bo przedsiębiorcy mają dostarczać produkt, a my jako konsumenci mamy mieć po prostu satysfakcję z używania czy usługi produktu, ale jeżeli jest wada, no to niestety trzeba za to wziąć odpowiedzialność, a nie jednostronnie przerzucić na użytkownika.
No ja mam nadzieję, że to prawo zostanie rozszerzone też na takie możliwości, kiedy na przykład no, weźmy przypadek Odry. Jakiś przedsiębiorca, jakaś firma, czy kilka firm zatruje rzekę, dochodzi do katastrofy ekologicznej. Ludzie mieszkający w pobliżu będą mieli prawo właśnie do takiej pomocy organizacji pozarządowych. Będą mogli zgłosić zbiorowy pozew, czy nawet do przedsiębiorcy, którego produkty skrywały jakiś element, który doprowadzał na przykład do zachorowania na nowotwory, bo takie sytuacje też się na świecie zdarzają. No w Polsce nie pamiętam przypadku, żeby ktoś walczył z producentem żywności o coś, no ale może teraz będzie taka możliwość. Zobaczymy.
W mojej ocenie to też ma dosyć, jak tak rozmawiamy, istotny związek i będzie miało implikacje też w relacjach przedsiębiorca-ubezpieczyciel, bo faktycznie później te roszczenia będą dalej przekazywane czy przekładane na ubezpieczyciele. I pytanie jest takie, na ile dzisiaj przedsiębiorcy chcą się odpowiednio ubezpieczać od tego typu sytuacji i mieć faktycznie skuteczne ubezpieczenie, które jest w stanie też ich ochronić, bo nie zakładamy, że oni też jakby działają w złej wierze. No po prostu są silniejsi i wykorzystują swoją siłę.
Zmieniamy temat. Sejm przyjął ustawę, która ma zapewnić ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii w Polsce od lipca tego roku. Przyjęto ustawę o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Przepisy mają zapewnić wsparcie dla 3,5 miliona rodzin o niższych dochodach, a także obniżą maksymalną cenę za energię do 500 zł za megawato godzinę. W drugiej połowie roku i ma to też dotyczyć właśnie gospodarstw domowych, też ma być łatwiej jednostkom samorządu, podmiotom użyteczności publicznej oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Na ile ta pomoc rzeczywiście ulży z jednej strony gospodarstwom domowym, no i na ile ulży małym i średnim firmom?
A ja zadam pytanie, tu tak się wyrwę jako pierwszy.
Proszę bardzo.
Czemu my w ogóle na ten temat dyskutujemy?
Bo dotyczy to ludzi, ich kieszeni.
A czemu jest mamy taką drogą energię w ogóle w Polsce? Tak,
tak jest,
swoją drogą.
To jest czemu bardzo dobre pytanie.
Czemu przez ostatnie 8 lat niewiele zrobiono, żeby ta energia była tańsza? Jeżeli państwo, to apeluję do wszystkich, wejdą sobie na Google i piszą ceny energii w Europie w 2024 roku, to państwo będziecie zaskoczeni, bo się okazuje, że droższą energię ma tylko Irlandia, Grecja i Włochy. A
to
wszyscy pozostali mają tańszą albo dużo tańszą. I podam przykład, bo to są ceny hurtowe. Nie mówię o cenach dla odbiorców indywidualnych. Przygotowałem się, popatrzyłem, bo mnie to boli, tak szczerze mówiąc. Cena hurtowa się zmienia z dnia na dzień. W maju tego roku, za pierwszą połowę maja. We Francji 14 euro cena hurtowa, megawata godziny. W Polsce 80 euro. W Hiszpanii 12 euro. W Niemczech, już nie pamiętam, gdzieś tam zapisałem sobie 60 euro. My mamy po prostu wielkie zaległości, jak gdyby w konwersji naszych źródeł energii. I my tak troszeczkę...
No, energetykę wiatrową, która się świetnie rozwijała, lądową.
Podyskutujmy o tym. Chowamy po prostu głowę w piasek, udając, że ktoś za nas to załatwi. Sorry, świat idzie do przodu. Efekt jest taki, że musimy dyskutować o jakichś bonach, bo mamy po prostu za drogą energię. Mamy zły miks energetyczny po prostu.
Niewątpliwie to jest prawda i w tym kontekście można przypomnieć tą słynną ustawę wiatrakową, która jako tak szybko jak weszła pod obraty, tak szybko zeszła z obrad I teraz ta ustawa wiatrakowa, ona jest niby procedowana gdzieś tam w różnych gremiach, natomiast wróci do Sejmu prawdopodobnie na przełomie 24-25, czyli tak naprawdę straciliśmy kolejny rok, a pamiętajmy, że przy tym miksie energetycznym, o którym kolega tutaj wspomniał, to wiatraki są bardzo ważnym elementem, bo słońce świeci tylko w dzień, a wiatr potrafi wiać również w nocy. To jest jedna rzecz. Natomiast niewątpliwie te działania osłonowe, ja się w pełni zgadzam z tym, że zaprzepaściliśmy po pierwsze pieniądze, które z zielonych certyfikatów trafiały przez 8 lat do polskiego rządu. Myśmy tych pieniędzy nie wykorzystali na dywersyfikację tego miksu energetycznego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jedyną pomocą było właśnie takie, wyjmę z budżetu parę złotych, dam temu Kowalskiemu, nie będzie pyskował.
Wyjmę z
tak?
budżetu, pamiętajmy, budżet to są nasze podatki, to z jednej kieszeni przekładamy do drugiej.
Tak nic jest, wszystko prawda. I co więcej, to w długiej perspektywie ta cała sytuacja związana z tą drogą energią, o której pan wspomniał, bo to jest niewątpliwy fakt, to nie są wyssane z palca liczby, ona powoduje, że polska gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna. Pamiętajmy, że te proste zasoby i przewagi, jakie mieliśmy jeszcze 10-15 lat temu, one de facto się skończyły. Rosną płace, cena energii jest wysoka, w związku z tym do wysokich technologii jeszcze
płace
nam kawałek
minimalne wzrosną za chwilę.
No to będziemy też o tym rozmawiać. To wszystko są czynniki, które będą powodowały, że z tej dynamicznie rozwijającej się gospodarki my będziemy musieli myśleć o tym, co dalej, tak? Jak, gdzie zdobywać te przewagi konkurencyjne, bo one się nam po prostu kończą.
Szanowni, z mojej strony również 100% zgody, że energia w Polsce jest niezrozumiale za wysoka, jeżeli porównamy do innych rynków.
To jest zrozumiałe? To wynika z tego, że produkujemy z węgla.
Znaczy to jest jakby powód. Faktycznie z jednej strony jesteśmy dzisiaj bardzo pod wpływem tego, żeby redukować ślad węglowy, czyli żeby to zredukować, sztucznie udajemy, że produkujemy energię zieloną, kupując certyfikaty, wykupując się karami. Z drugiej strony polityka wiatrakowa, a faktycznie my jako ITRA dużo pracujemy z firmami offshore'owymi. Oczywiście na etapie, czy na tym poziomie dostarczania im nieruchomości, ale faktycznie mam trochę przekrój i mam taką smutną refleksję, że firmy, które my obsługujemy, które faktycznie są właścicielami tych farm wiatrowych, to nie są polskie firmy. Polski przemysł wiatrowy, offshore'owy to są głównie spotkania, konferencje, meetingi, a biznes, zarabianie pieniędzy idzie zupełnie gdzie indziej. I tak mówię to z dużym bólem, ale dużo firm międzynarodowych, skandynawskie, niemieckie, hiszpańskie wchodzą do Polski, projektują, kupują całe projekty i one będą na tym zarabiać, znowu nie Polacy. I tutaj niestety, jeżeli się nie zmieni tej polityki, to te ceny energii zawsze będą wysokie.
I będą się odbijały na końcowym odbiorcy.
Na pewno, zarówno na rynku komercyjnym, jak i indywidualnym. Ja samemu jestem tego prywatnie dużym beneficjentem. Niestety bardzo duże rachunki zaczęliśmy jako rodzina płacić, a mamy faktycznie ogrzewanie elektryczne, podgrzewamy wodę elektryczną i dla nas to jest duży problem. I to wsparcie, o którym tutaj rozmawiamy, czy ono jest fajne, czy nie, to wsparcie w ogóle nie zabezpieczy nam, czy nie pokryje tych wzrostów energii. I jak sobie też patrzę na rynek nieruchomości, składnik opłaty serwisowej dzisiaj jest bardzo mocno powiązany. Po pierwsze jest właśnie z płacą minimalną, a drugie ze wzrostem energii. Dzisiaj te opłaty service charge wywindowały o 30-40% wyżej i mają bardzo duży udział w strukturze najmu.
A my do dyskusji wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału Amerykańskiej Firmy Itra Global, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. No i wracamy do energetyki. Mówiliśmy o tym, że przyjęto ustawę, która ma zapewnić ochronę przed drastycznymi podwyżkami cen energii w naszym kraju od lipca tego roku. Będzie też bon energetyczny, no i właśnie tutaj będzie uzależniony od kryteriów dochodowych i od liczby osób w rodzinie. No właśnie nie każdy wie, że być może nie obejmie go ten bon, chociaż tutaj jest też złotówka za złotówkę zasada. Więc...
Znaczy, warto o tym wspomnieć, że są dwa kryteria. Powtórzę to, co pani redaktor wspomniała, że będzie kryterium dochodowe, trzeba sobie wyszukać w internecie jakie. Następnie wartość bonu będzie zależała od tego, ile jest osób w gospodarstwie domowym. Wartość bonu jest, zdaje się, pomiędzy 300 zł a 1500 zł, o ile dobrze pamiętam.
Jest trochę wyższe są te wartości, jeśli dotyczą rodzin czy gospodarstw domowych, w których do ogrzewania używany jest jedynie prąd.
Ale też warto wspomnieć, że nadal będzie maksymalna cena prądu, niezależnie od tego
wszystkich.
Bonu. Dla wszystkich, dokładnie. Na wyższym poziomie niż w poprzednim roku, ale będzie.
O 100 zł wyższym. Natomiast jeszcze jedna jest rzecz, bo to mnie troszeczkę tak wzbudza uśmiech we mnie, mianowicie to, że zróżnicowano te dopłaty, no to powoduje pewne konsekwencje. Każdy indywidualnie od 1 sierpnia do 30 września będzie musiał pójść do swojej gminy i złożyć wniosek o uzyskanie tej dopłaty, wykazać się tymi kryteriami, o których kolega wspomniał przed chwilą, i dopiero potem może te pieniądze dostać. To nakłada kolejne obowiązki na samorządy, bo one będą musiały stwierdzić, sprawdzić. Pojawia się szereg pytań. Co z najemcami lokali? Co z innymi historiami? Tego jeszcze nie wiadomo, bo ten przepis to jest dopiero przeszedł przez Sejm i zakłada się przygotowanie rozporządzenia wykonawczego. I jeżeli ono się nie ukaże przed tym, że 1 sierpnia, to możemy się spotkać z niezłym bałaganem. Tak mówię to na wszelki wypadek.
A propos wniosku jeszcze dopowiem, że nawet jeżeli pieniądze zostaną przyznane, to i tak gmina będzie miała 60 dni na rozpatrzenie wniosku, więc te pieniążki nie tak szybko przyjdą. No i wypłata powinna być zrealizowana jesienią tego roku lub na początku przyszłego roku, więc no, trzeba będzie się też uzbroić w dokumenty odpowiednie
i cierpliwość.
Cierpliwość, dokładnie. Płaca minimalna, proszę panów, w 2025 roku będzie określana na starych zasadach. Zasady określania wysokości płacy minimalnej na kolejne lata określi ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, powiedziała wczoraj minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Dodała, że zadaniem na czas po 2025 roku jest wprowadzenie w naszym kraju europejskich standardów płacy i pracy i wdrożenie dyrektywy adekwatnych wynagrodzeń w Unii Europejskiej. Te dwa cele łączy jeden wspólny mianownik. Za godną pracę należy się godna płaca, mówiła pani minister, ale najwięcej kontrowersji i właściwie burza się rozpętała po wypowiedzi pani minister dla Polskiego Radia, w którym powiedziała, że w projekcie ustawy wdrażającej właśnie tę unijną dyrektywę o europejskiej płacy minimalnej zaproponuje, by określić jej poziom na 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Za i przeciw.
No za to jest jedno, że na pewno ci, którzy, że tak powiem, są na poziomie tej średniej, tej minimalnej płacy, no to będą zadowoleni. Natomiast trzeba się głęboko zastanawiać nad takimi ogólnogospodarczymi implikacjami tego typu rozwiązań. Chciałbym przypomnieć, że w ostatnich 2 latach mieliśmy do czynienia z bardzo spektakularnymi podwyżkami tego najniższego wynagrodzenia. 2 lata temu, ile pamiętam, w granicach 20%, w ubiegłym roku nawet ponad 20%. no, co stanowi zupełnie, zupełnie inny poziom. Oczywiście ja pamiętam, że była potężna inflacja, natomiast patrzę z punktu widzenia tego globalnego. Wpływ na gospodarkę takich ruchów, on jest bardzo, bardzo wielki. Dla tych branż, których zatrudnia się przede wszystkim ludzi na tych poziomach, to oznaczać będzie potężny wzrost kosztów i tacy przedsiębiorcy będą mieli dwa tak naprawdę wyjścia, bo nie sądzę, żeby rynek w dzisiejszych warunkach chciał akceptować dalsze podwyżki cen i usług. I towarów.
No i już teraz to widać, że Polacy przestali wydawać tyle pieniędzy, ile tak rynek by chciał, żeby wydawali.
Czyli krótko mówiąc, będziemy mieli z dwoma bardzo potencjalnie niebezpiecznymi alternatywami. Albo te małe biznesy, bo to przede wszystkim dotyczy małych firm, typu usługi, fryzjer, stolarz, etc., 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 gdzie te płace są na tym poziomie. Będą mieli dwa wyjścia, albo zamknąć firmę, albo zrobić to, z czym już kiedyś mieliśmy do czynienia w latach 90., czyli wskoczyć w szarą strefę, żeby móc jednak jakoś egzystować. Oba rozwiązania są z punktu widzenia ogólnogospodarczego jak najbardziej niedobre. To jest po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać o tym, że płaca ta minimalna, ona implikuje szereg kosztów, nie tylko u tych osób, które są beneficjentami tej płacy, ale naliczanych opłat ZUS-owskich i innych elementów, które się z tym wiążą, czyli tak naprawdę koszty wzrosną we wszystkich przedsiębiorstwach, nawet w tych, u których nie ma płac minimalnych, czyli tych wyższych jakby technologicznie firmach. Także to jest ważny temat, natomiast wymagający głębokiego namysłu, bo ma szerokie implikacje.
Ja z definicji jestem przeciwnikiem aż tak daleko idącej ingerencji państwa w relacje przedsiębiorca czy pracodawca-pracownik. Uważam, że to jest szkodliwe dla gospodarki. Oczywiście jestem za tym, żeby osobom słabszym pomagać i do tego jest powołane państwo, jest bardzo dużo instrumentów i programów, ale ta propozycja jest za daleko idąca. To, co tutaj kolega wspomniał, na pewno będzie miało nie tylko implikacje i wpływ taki dramatyczny na małych przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, ale w mojej ocenie nawet na duże przedsiębiorstwa, bo za każdym wzrostem płacy minimalnej zawsze idzie apetyt na innych stanowiskach, żeby też oczekiwać podwyżki. To już jest po prostu wtedy taki efekt kuli śnieżnej. Obserwujemy od wielu lat też w nieruchomościach. Każdy wzrost płacy minimalnej bardzo mocno przekłada się na wzrost kosztów eksploatacyjnych budynków. Dzisiaj nie wiem, czy my jesteśmy gotowi na to, bo nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. No, to też może mieć duży wpływ na większą trudność z hamowaniem inflacji, bo faktycznie z jednej strony mówimy, że siła nabywcza troszeczkę nam spada, z drugiej strony podnosząc płace minimalne, znowu rozbudzamy apetyt konsumpcyjny i nie wiem, jak to jest liczone i kto to liczył, ale wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek dzisiaj.
Musiałbym powtórzyć wszystkie argumenty, bo ja się zgadzam z tym, co panowie mówili. Ja może tylko dołożę jeden element. Osoby, które decydują o tym, czy nam się dobrze, czy źle żyje i czy zarabiamy dużo, czy mało, mówię tak w uproszczeniu, powinni bardziej patrzeć. Pan użył tego magicznego słowa, siła nabywcza. Bo to, że komuś zwiększymy wynagrodzenie minimalne, to wcale nie znaczy, że będzie bardziej zadowolony z życia, jeżeli się okaże, że po tej podwyżce będzie mógł mniej towarów kupić. Bardziej powinniśmy się skupiać nad tym i zastanawiać, dlaczego takie rzeczy jak energia, o której dzisiaj rozmawialiśmy, kosztuje nas tak dużo. Bo zmiana Minimalna płaca wzrosła już o 40%, tak jak pan wspomniał. Teraz są dołożyć kolejne 20%. Fajnie, nie wiem, kto to wytrzyma. Za chwilę się grupy przedsiębiorców zgłoszą do państwa z uwagi na upadłości, prośbą o co? O dofinansowanie i pomoc. I nam się to po prostu zapętli. Ja też jestem za tym, żebyśmy za nasze wynagrodzenia mogli kupować jak najwięcej. Nie chodzi o to, żebyśmy mieli banknotów jak najwięcej, tylko żebyśmy za te banknoty mogli kupić jak najwięcej. I tu powinniśmy się skupiać. Dlaczego? Nie wiem. Ja jeszcze w latach 90., żeby kupić sobie, ubranie dla naszych dzieci, jeździliśmy do Niemiec, do Zgorzelca. No i kurczę pytanie, dlaczego w gospodarce niemieckiej, gdzie ludzie zarabiali wtedy wielokrotnie więcej niż w Polsce, mówię o latach 90., ubrania kosztowały dla dzieci mniej niż w Polsce? Ja do dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego energia jest, kurczę, czterokrotnie droższa niż w Hiszpanii? Nad tym popracujmy, żebyśmy za ten banknoci, który mamy w portfelu, mogli kupić więcej. A takie podnoszenie wynagrodzeń to jest działanie, tak panowie powiedzieli, po prostu takie nakazowo rozdzielcze. Z dawno minionych.
Tak jest. To jest kolejna rzecz, która mnie przychodzi do głowy, że państwo próbuje już naprawdę w takie szczegóły wchodzić życia gospodarczego, które są nieregulowalne w dodatku i zatracają jak gdyby, czy powodują, że zatraca się ta prawdziwa wartość pracy. To jest jeden element, a drugi, to o czym pan powiedział, ta chęć nacisku przez pozostałych pracowników na podwyżki, no ona na pewno się pojawi. Mm-hmm. Natomiast jest jeszcze jeden czynnik. Generalnie płace się spłaszczają i te jednostki, które ciągną w każdej organizacji, w każdej organizacji są tymi wiodącymi, im nie można zapłacić już dzisiaj więcej, bo po prostu firm na to nie stać.
No te podwyżki mają być, będą związane z unijną dyrektywą, ale tutaj ona wskazuje na referencyjne wysokości minimalnego wynagrodzenia na poziomie. I teraz tu do wyboru według krajów, które będą decydowały unijnych, jak to ma wyglądać. Albo na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto, to u nas... Też tak się zastanawiam, GUS podaje przecież te przeciętne wynagrodzenia, ale dotyczy to firm, które zatrudniają powyżej 10 osób i to nie jest adekwatne, powyżej 9 nie jest to adekwatne tak naprawdę do całego społeczeństwa, które przynajmniej tego, które pracuje, lub 60% mediany wynagrodzeń, to byśmy oczekiwali, żeby GUS zaczął podawać medianę wtedy. Który wariant lepszy i bliższy realiom, bo tam pani minister mówiła o wysokości 60% przeciętnego wynagrodzenia, a tutaj mamy propozycje unijne 50% przeciętnego wynagrodzenia brutto lub 60% mediany wynagrodzeń. Bo i tak trzeba będzie to wprowadzić. Pewnie mamy jakiś czas, żeby to zrobić. Na pewno nie będzie to wprowadzone od razu, a pewnie przez lata stopniowo.
Znaczy, ja mam wrażenie takie, że my faktycznie zamiast cieszyć się z wolności, z tego, że chcieliśmy być przedsiębiorczy, odeszliśmy od systemu socjalistycznego, jednak ten socjalizm cały czas gdzieś tam
ściga,
dogania, Europa staje się coraz bardziej socjalna. No i to są takie właśnie takie kolejne propozycje, żeby jednak państwo, politycy, którzy najczęściej nigdy nic nie mieli wspólnego z przedsiębiorstwem, nigdy nie prowadzili firmy, nie wiedzą, jak to smakuje, jakie są tego duże obciążenia, po prostu składają deklaracje wyborcze i oczywiście, jeszcze raz powiem, jestem za tym, żeby państwo słabe jednostki chroniło, ale to jest tak daleko idąca regulacja na poziomie europejskim i teraz wdrożenie krajowe, żeby jeszcze się przypodobać wyborcom. Jest 50, to ja zaproponuję 60, jestem super politykiem. Bez jakiejkolwiek takiej refleksji, czy po prostu przedsiębiorcy są w stanie to zrealizować, bo w mojej ocenie nie są. I trzeba jasno to też powiedzieć ludziom, którzy wymagają faktycznie pomocy. Jestem absolutnie przeciwny takim rozwiązaniom.
To zmieniamy temat. Kolejny. Polska Izba Handlu przeciwna pomysłowi lokalnej półki w sklepach. Poselski projekt ustawy o sprzedaży detalicznej produktów lokalnych, który został złożony w styczniu, ma być procedowany przez Sejm. No i projekt zakłada, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapewnienia wprowadzonej przez siebie jednostce handlu detalicznego sprzedaży produktów lokalnych, owoców i warzyw, mięsa, produktów mięsnych, mleka, produktów mlecznych, pieczywa, w ilości nie mniejszej niż 2/3 danej kategorii produktu rolno-spożywczego w danym roku obrotowym, nabytych bezpośrednio od ich wytwórców. No i tutaj też pojawiły się kontrowersje. Próg jest sztuczny, nieadekwatny dla wielu przedsiębiorców, alarmuje Polska Izba Handlu. Lokalna półka za i przeciw, albo więcej dyskusji na ten temat.
Przetestuję Państwa cierpliwość, bo mnie to bardzo rozbawiło. Co to jest lokalna półka? To jest tak, że musicie Państwo jako prowadzący warzywniak, tak, przede wszystkim zadbać, żeby kupić towar z powiatu, w którym jesteście, bądź powiatu przyległego. Jeżeli tam nie kupicie tych towarów, to musicie je kupić w województwie, w którym jesteście. A jeżeli nie, to w województwie przyległym. A jeżeli nie ma w województwie przyległym, to możecie szukać przyległym do przyległego. Tak to jest napisane. Po prostu złote czasy dla biurokracji.
Tak jest. No, to jest po prostu kolejny przykład. To jest audycja dzisiaj o kuriozalnych rozwiązaniach.
Trzeba dyskutować. Może się uda uniknąć kuriozalnych rozwiązań.
I tak jak
rozwiązań.
Pan powiedział, no... To dokładnie tak wygląda w tych zapisach. I wyobraźcie sobie Państwo, jakie są tego konsekwencje. Dla konsumenta ostatecznego. Mimo, ja chcę wierzyć, mimo szczytnego celu, jaki przyświeca autorom tej propozycji. Bo oni chcą, żeby lokalni mogli blisko sprzedawać, bo im się wydaje, że dzięki takiemu mechanizmowi będzie tańszy produkt i większą marżę dostanie ten lokalny producent. To jest z gruntu rzeczy nieprawda. Pamiętajmy o jednym. Te wielkie sieci, mimo ich wszystkich wad, bo one są niewątpliwe, one mają jedną wielką zaletę. One się przyczyniają do tego, że inflacja jest pod kontrolą. Ich siła negocjacyjna w zderzeniu z przedsiębiorcami jest na tyle duża, że nikt tam nie utopi żadnej zbędnej złotówki. I to rozwiązanie, o którym mówimy, ono psuje ten piękny mechanizm samoregulacji poziomu inflacji. I nie dajmy się zwieść tym szczytnym celom, bo w konsekwencji to będzie totalna nieprawda. Wyobraźcie sobie Państwo taką rzecz, tak? No, truskawki na południu są 2 tygodnie wcześniej niż na północy. Ale my ich nie możemy tutaj w Gdańsku jeść.
Bo to nie jest województwo przyległe do przyległego.
Bo to nie jest województwo przyległe do przyległego. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że mechanizm ruchu towarów sprzyja wyrównywaniu się cen. To nie jest tak, że ceny... Inaczej byśmy w miejscach, gdzie nie rosną szparagi, te szparagi by były kosmicznie drogie. Co też nie
albo by ich nie było w ogóle.
Albo by ich nie było w ogóle z powodu tego mechanizmu w punkcie pierwszym, tak? No, sorry.
Do dyskusji.
No, ja bym tu jeszcze dodał fakt, czy to też jest wyregulowana cena teraz tych produktów. No bo czy te produkty lokalne też mają być, one mają być tańsze niż w skupie, czy droższe. Ostatnio tak mnie bardzo rozbawił taki mem, który widziałem w internecie. Facet ubrany cały na złoto, pełno tam wisiorów, wszystko świeci, no widać, że bogaty jegomość, no i taki podpis, że to jest rolnik po odstawieniu czereśni do skupu. I ja jestem za tym, żeby były lokalne produkty dostępne i wydaje mi się, że one są. I jeżeli ktoś bardzo potrzebuje tej lokalności, to sobie pójdzie na ryneczek, sobie wybierze, co tam potrzebuje. Niemniej moje doświadczenie pokazuje na tym, że te produkty faktycznie są droższe. One są ekologiczne, one mają swoją wartość i dzisiaj coraz częściej my jesteśmy świadomi, chcemy żyć ekologicznie i sięgamy po te produkty. Ale znowu to jest jakby takie no narzucanie po prostu jeszcze proporcji, ile czego w jakim sklepie. No, kwestia faktycznie, duże sieci umieją zarabiać, dzisiaj konkurują między sobą i dostarczają nam produkty, no, bardzo często w dobrych cenach. I nie będziemy w stanie, jeżeli przy takich nowych regulacjach, kupować za rozsądne pieniążki tych owoców, warzyw na naszych lokalnych straganikach, a kuriozum geograficzne, no nie do pojęcia dla mnie tak samo.
Nie do pojęcia. I wyobraźcie sobie masę biurokracji. Kto to będzie sprawdzał? Mam nadzieję, że...
Obowiązek raportowania jeszcze będzie do tego dochodził.
Ale trzeba sprawdzić. Czy ma pani na półce rzeczywiście z województwa przyległego, a nie dalszego te truskawki, no przypadkiem. No, a jak ma, to kara.
No i to jest problem. A ja się zastanawiałam właśnie, czy może, nie wiem, może jakieś powinno przyjść wsparcie dla lokalnych producentów, gdyby chcieli na przykład sami otworzyć jakąś sieć sklepów ze swoimi produktami.
A czy nie macie wrażenia, wyjdę pani słowo, że my jako Polacy, podobnie jak w innych narodach, to wcześniej mamy świadomość, że już coraz częściej wybieramy nasze produkty lokalne, świadomy to, co pan wspomniał, idziemy na ryneczek gdzieś. Świadomie
płacimy
trochę
więcej. A tu czekamy na nasze kaszubskie truskawki, które smakują najlepiej.
Z utęsknieniem. I to nie trzeba robić przepisów, no po prostu trzeba budować świadomość, tak?
Tak jest.
Nasze lepsze i tyle.
Marketing i tyle.
No dokładnie.
Przyznaję, że
ale
ja...
Ale zimą będę zachce mi się, przepraszam, tak powiem, tej truskaweczki, no to przecież nie znajdę jej lokalnie tutaj, no nie będzie na tej półce tej truskawki.
Rozwiązania takie nakazowo-rozdzielcze to są kontrproduktywne, tak?
Ja pamiętam, i to pewnie panowie też nawet lepiej może ode mnie, taki program był... Polskie godło. Były różnego typu programy
oznaczenia towarów
wspierające czy promujące taką postawę, żebyśmy kupowali polskie produkty. Uważam, że na takim poziomie mentalnym budowanie tego patriotyzmu jest to fajna sprawa, ale tam nie było narzucania. No po prostu czujmy się odpowiedzialni za polskich przedsiębiorców. Jeżeli coś jest polskiego, jest na wysokim poziomie, to kupujemy polskie rozwiązanie, polski produkt. Ale nie, dlaczego znowu polityk ma nam narzucić, co ja mam zjeść, co mam kupić i co ja mam sprzedawać i w jakim zakresie. No jest to trochę...
A drugi element. My eksportujemy mnóstwo żywności. Jeżeli z drugiej strony Niemcy, Francuzi wprowadzają takie reguły i nie kupią polskich produktów, to wtedy będziemy płakać, tak?
Albo konsumenci będą się cieszyć, bo będą mieli bardzo tanie owoce i warzywa, o ile ktoś je dowiezie, tak? Bo tak. Nie zbankrutuje po drodze. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Piotr Górski, doradca zarządu Gdańskich Młynów, Błażej Kucharski, szef Trójmiejskiego Oddziału amerykańskiej firmy Itra Global, Piotr Urbańczyk, członek Rady Nadzorczej Impel. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Miłego weekendu.